Ach, co za radość i błogosławieństwo, gdy możemy razem z naszymi najbliższymi, z naszymi dziećmi, które tu mieliśmy przed chwilą na scenie, razem żyć dla Boga, służyć Bogu, razem dzielić wiarę w Jezusa Chrystusa, razem służyć Chrystusowi Panu. To jest wielkie szczęście, to jest wielkie błogosławieństwo. Kiedyś Jozue, młody wódz Izraela, gdy widział, że niektórzy się wahają, tak niektórzy nie bardzo wiedzą, komu służyć, bo były różne inne propozycje, zwłaszcza gdy zaczęli wkraczać do ziemi obiecanej, on postanowił, i czytamy o tym w 24 rozdziale, ja i mój dom będziemy służyli Panu. I mogłoby się wydawać, że gdy czynimy takie postanowienie, zakładając na przykład rodzinę, czy nawracając się do Boga, że my będziemy teraz razem służyli Bogu, mogłoby się wydawać, że to jest takie proste, że to nic skomplikowanego, po prostu będziemy razem i dzieci razem z nami, domownicy inni, i mąż, żona razem z nami, to raczej oczywiste, że tak być powinno. Ale w praktyce okazuje się, że to nie jest wcale takie zawsze łatwe. I żebyśmy zrozumieli wagę zagadnienia, że nie zawsze to tak jest i nie zawsze łatwo to osiągnąć, pomyślmy przez chwilę o paru przykładach wielkich mężów Bożych, którym się to niestety tak nie udało, żeby ich synowie naśladowali drogę, którą oni szli. Pierwszym przykładem, który chcę przywołać, to przykład kapłana Heliego. To był człowiek, który na co dzień służył Bogu, ale w drugim rozdziale pierwszej księgi Samuelowej, w 12 wersecie, czytamy: synowie Helego byli ludźmi niegodziwymi. Nie znali oni Pana. Oto jak ci kapłani traktowali tych wszystkich, którzy przychodzili, aby złożyć ofiary. Na przykład, gdy gotowano mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnym widelcem w ręku, wtykał narzędzie do kadzi, do misy, do kotła lub garnka i wszystko to widelcem wydobył, zanosił kapłanowi. Tak ci kapłani czynili całemu Izraelowi, wszystkim, którzy przychodzili tam do Szilo. Smutna to jest prawda, że kapłan Boży, a jego synowie to ludzie niegodziwi. Drugim przykładem jest Samuel. Samuel, jak wiemy, wyrósł na proroka, był sędzią Izraela, był przywódcą w pewnym okresie Izraela. I gdy otwieramy 8 rozdział tej pierwszej księgi Samuelowej, od 1 wersetu czytamy: gdy Samuel się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów. Starszy z nich miał na imię Joel, a młodszy Abiasz. Byli oni sędziami w Berszebie, lecz nie postępowali tak, jak ich ojciec. Nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki i naginali prawo. Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela do Ramy. Ty zestarzałeś się, zaczęli, tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty. Przykra sprawa dla wielkiego proroka, dla męża Bożego, że jego synowie nie postępowali tak jak on. Nawet królowi Dawidowi, człowiekowi, o którym Słowo Boże wydaje świadectwo, że był według serca Bożego, nawet jemu się to przytrafiło, że nie wszyscy jego dzieci były dla niego błogosławieństwem i dobrym świadectwem dla całego narodu. Bo w pierwszej księdze królewskiej, pierwszy rozdział, 5 werset mówi tak: w tym czasie Adoniasz, syn Hagit, dość pewny siebie mawiał: ja zostanę królem. Sprawił sobie nawet rydwan, zgromadził jeźdźców, a w jego orszaku biegało 50 ludzi. I z kontekstu wynika, że to jego zachowanie było przeciwne woli ojca. W drugiej księdze Samuelowej, w 15 rozdziale, czytamy od 1 wersetu, czytamy o drugim synu króla Dawida. Jakiś czas potem Absalom przygotował sobie rydwan i konie oraz oddział 50 wojowników zdolnych biec przed nim w orszaku. Wstawał też Absalom wcześnie rano, ustawiał się przy drodze do bramy i przywoływał do siebie każdego, kto udawał się do króla, aby rozstrzygnąć jakąś sporną sprawę. Zwykł pytać, z którego jesteś miasta? I otrzymywał odpowiedź. Twój sługa należy do tego i tego plemienia Izraela. Po zapoznaniu się ze sprawą Absalom mawiał, moim zdaniem twoja sprawa jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna, lecz u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię z uwagą wysłuchał. Dodawał też, gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tym kraju i do mnie przychodził każdy, kto ma sporną sprawę, na pewno mógłby liczyć na sprawiedliwość. Również kiedykolwiek podchodził ktoś, by pokłonić się Absalomowi, ten wyciągał do niego rękę, obejmował go i witał pocałunkiem. Tak Absalom postępował względem każdego Izraelity, który szedł, aby stanąć przed królewskim sądem. I w ten sposób zaskarbił sobie życzliwość Izraelitów. Syn, rodzony syn, o tak by powiedział, a tak królowi bruździł. Tak urabiał sobie ludzi. I wiemy z historii, że wkrótce Dawid musiał uciekać z własnego pałacu, musiał się kryć, bo rzeczywiście groziła mu śmierć. Wielcy mężowie Boży mieli problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi, więc nie myślmy sobie, że to jest takie oczywiste, że jeśli dziecko nasze w niedzielkę przyjedzie z nami na szkółkę niedzielną, że to już załatwia sprawę i że to już rozwiązany jest problem na całą wieczność, na całą przyszłość. Zdarza się niestety tak i dzisiaj w niektórych domach chrześcijańskich, że w miarę jak dzieci dorastają, zaczynają psuć się relacje, brakuje porozumienia, brakuje jedności między rodzicami i dziećmi. Dzieci, dopóki są małe, to się dają zabierać w niedzielę na nabożeństwo, zwłaszcza jeśli dajemy im w tygodniu zupełny luz, zupełny spokój, nie muszą z nami w środę na nabożeństwo jechać na przykład i na inne spotkania, robią co chcą, ale w niedzielę w tym kraju, w Polsce, zwłaszcza w tych latach, to całkowicie oczywiste, że w niedzielę trzeba iść do kościoła, no to pojadą. Okazuje się, że jak już potem zaczynają dorastać, to w ogóle nawet w niedzielę nie chcą iść na nabożeństwo i odchodzą od Boga. W wielu domach jest ta przykrość, że rodzina traci jedność, duchową jedność. Zdarza się też i tak, że synowie odchodzą od zdrowej nauki, którą głosili ich ojcowie i zwracają się ku jakimś dziwnym naukom. I chociaż ojciec cierpi, bo przez całe lata głosił zdrową naukę, to jakby na złość ten jego syn zaczyna wygłaszać jakieś heretyckie myśli. No i gdzie jest problem, przyczyna właśnie takiego stanu rzeczy? Niektórzy mogą sobie pomyśleć, że widocznie w tym domu zaniedbano sprawę nauczania Słowa Bożego. I dlatego jest taki problem. Ale praktyka pokazuje, że samo uczenie się jeszcze nie rozwiązuje całej sprawy. To, że dzieci poszły teraz na zajęcia szkółki niedzielnej, nie załatwia całej sprawy. Heli, Samuel, Dawid z pewnością znali Słowo Boże, które mówiło im, niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. To było zobowiązanie dla Izraelitów, że mają uczyć Słowa Bożego swoje dzieci. Możemy chyba ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że w tych domach tak to było, że oni to stosowali. A jednak sama nauka Tory okazała się niewystarczająca, bo synów trzeba wychowywać, bo trzeba kształtować charakter, trzeba stawiać wymagania, a nie rozpieszczać, poświęcić czas, żeby wykształtowywać w dzieciach zasady chrześcijańskiego życia. Trzeba świecić osobistym przykładem. Nie wystarczy powiedzieć, w Biblii to jest napisane, jeszcze może złożyć Biblię i tak to jest napisane i tak trzeba robić, ale trzeba osobistym przykładem zaświecić. Niechby dzieci widziały, że rodzice tak właśnie żyją, jak mówi Słowo Boże. W okresie dorastania dzieci trzeba stawiać wymagania, a nie schodzić dzieciom z drogi, bo dziecko nie chce, no to no jak nie chce, no to co? Ono ma 7 lat i mówi, że nie chce jechać na nabożeństwo. I biedny rodzic ręce rozkłada, że jeszcze takie małe, to trzeba przecież nie wolno zostawić z opieki, to on też zostaje. No po prostu, ale tak się dzieje. Rodzice ubóstwiają dzieci. To dziecko, jak się urodziło, to zwłaszcza jak się długo na to dziecko czekało, to staje się jakimś takim bożkiem w rodzinie. No ono ma swój rytm. Nie wiadomo, kto tam ten rytm ustalił, ale to dziecko ma taki rytm, że akurat o godzinie 9 rano zasypia i śpi do 10:30. No ja nie mogę jechać na nabożeństwo, sorry, ale dziecko mi wtedy zasypia, nie? A w środę akurat ma tak, że tak gdzieś o 18:15 kubkę robi. I nie można go ruszać wtedy, bo może mu się ta kubka źle zrobi. Bzdura, bzdura. Heli, widząc ewidentne grzechy swoich synów, nie strofował, jest napisane. Jego synowie bluźnili Bogu, a on ich nie powstrzymał, w nowym przekładzie jest powiedziane. Się zachowywali ewidentnie źle, a on nie miał odwagi. Tak może tam czasem jakoś tam jęknął coś, oj synkowie, nie róbcie tak, nie? Ale ich nie strofował. Dlaczego tak się zachowywał? Biblia wyjaśnia, 1 Samuelowa 2,29, że cenił ich więcej od Boga. Powiecie, no co, to jakaś pomyłka chyba. Ale kapłan Boży cenił swoich synów więcej od Boga. Praktycznie rzecz biorąc, tak to wyglądało. On oczywiście nigdy tam przy ołtarzu takich rzeczy nie powiedział. I my też tak nigdy nie powiemy, że nasze dziecko jest ważniejsze od Boga. Nie przeszłoby nam to przez usta. Ale w praktyce na przykład jest tak, jest nabożeństwo, głoszone jest Słowo Boże, śpiewamy pieśni, a czasem widzimy, że ludzie chodzą z dzieckiem, sobie chodzą tam wokoło, po podwórzu, gdzieś jadą. No co to jest? Dziecko jest dzieckiem. Można je wziąć, posadzić obok, czy położyć obok i słuchać Słowa Bożego. Można, czy nie można? Dawid widział, co jego syn robi, a jest powiedziane, że on nigdy nie karcił Adoniasza. Ojciec go nie upominał. Nigdy nie zapytał, dlaczego tak postępujesz? Miał taką słabość do Adoniaszka, że taki mój Adoniaszek, no ja tak sobie mówi, że on będzie królem, no niech sobie tam mówi, no to dziecko, to jeszcze dziecko. Nie miał odwagi powiedzieć, ej ty, smarku jeden, co ty tu opowiadasz? To ja decyduję, kto będzie królem, a nie twoja gadka. Ale on tego nie, bo on jakoś ubóstwiał to dziecko. Heli ubóstwiał swoich synów, Dawid tak ubóstwiał, tak kochał potem tego Absaloma, że aż, ten go chciał zabić. To powinno dawać nam do myślenia, rodzice, że jeżeli chcemy, żeby dzieci wychować na sługi Boże, jeżeli chcemy wychować dzieci dla Boga, dla Królestwa Bożego, to nie ubóstwiajmy ich teraz. To uważajmy na to, żeby w porę reagować, gdy pojawiają się złe postawy, złe zachowania, karcić, wychowywać, dyscyplinować, bo w tamtych wypadkach ojcowski brak reakcji na to, co dzieci robiły, przyczynił się do ich upadku. Przecież ostatecznie to chodzi o to, że ten Absalom zginął, poniósł śmierć za to, co zrobił, że ci synowie Heliego zginęli. To nie chodziło o to tylko, że tym mężom Bożym było trochę przykro na stare lata, że ich dzieci nie są wierzące. To nie tylko o to chodziło. Te dzieci poszły do piachu. Te dzieci poszły do piekła, dlatego że oni nie zajęli właściwego stanowiska. I to nam trzeba brać pod uwagę i dzisiaj, że to nie chodzi tylko o nas, żebyśmy na stare lata mieli świadectwo, że nasze dzieci też służą Bogu i też są wierzące. Tu chodzi o ich zbawienie, o życie wieczne. Gdy rodzice, kochając swoje dzieci, nie wiążą tej miłości z dyscypliną, gdy gloryfikują te swoje dzieci, czasem aż nie mogę na to patrzeć, jak ktoś tam, to dziecko, ledwo co, a on już z tego gwiazdę robi, z tego dziecka. Już się tam wychwala, jakie ono jest, jakie ono jest zdolne, jakie ono jest wspaniałe i tak dalej. Krzywdę temu dziecku robi. Bo to dziecko za jakiś czas będzie myśleć, że jest wyjątkowe, że ono jest gwiazdą. A my mamy wychowywać dzieci nie do tego, żeby były gwiazdami, tylko żeby służyły Bogu. Żeby w pokorze służyły Bogu, żeby były pożyteczne ludziom, żeby świat się wokół nich nie kręcił, tylko żeby oni byli gotowi do tego, żeby zakręcić się przy innych, żeby im pomóc. Celem nas jako wierzących rodziców jest to, żeby przygotować dzieci do naśladowania Jezusa, do cichego służenia Bogu i ludziom. Celem każdego chrześcijanina jest to, aby ludzie z jego najbliższego otoczenia, jego domownicy, ci, z którymi ma na co dzień do czynienia, by zostali wierzącymi ludźmi, żeby przyprowadzić ich do zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa. Tak czy nie? Zgadzacie się, że takie cele powinniśmy sobie stawiać, bo Słowo Boże nam te cele podpowiada? I właśnie dlatego to dzisiejsze rozważanie, dlatego te twarde słowa, które muszą zabrzmieć, żebyśmy spojrzeli na nowo na to, jaka jest nasza rola i jak mamy naśladować Pana Jezusa w tym, jak On zatroszczył się o swoich najbliższych. Kilka praktycznych wskazówek. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że nasza miłość do bliskich powinna być zawsze powiązana z mówieniem prawdy. Mam na myśli relacje w rodzinie najbliższej, relacje z dziećmi, ale także z naszymi przyjaciółmi, z naszymi krewnymi, z ludźmi, z którymi mamy wiele do czynienia w różnych codziennych sytuacjach. Jeżeli nie mówimy prawdy, dlatego żeby na przykład zachować dobre relacje, żeby było miło w tej rodzinie, no to nabieramy wody w usta i nie mówimy o pewnych rzeczach, to wtedy takiego naszego najbliższego, kogoś, kto jest nam drogi, tak naprawdę zostawiamy, żeby szedł spokojnie na wieczne potępienie. Jeżeli rzeczywiście wierzymy, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony, to jakże możemy z ludźmi z naszego otoczenia, z naszego środowiska żyć całe miesiące i lata, spotykać się, być i nic im o tym nie mówić? Tak czasem trochę jęknąć gdzieś przy okazji, ale tak normalnie nic im tego nie mówić. Jestem świeżutko po obejrzeniu filmu Pozostawieni, filmu, który mówi o pochwyceniu Kościoła. To jest wstrząsające, dobrze jest sobie tak uświadomić, że któregoś dnia nagle zostaniemy rozdzieleni. Jeśli ktoś z naszych najbliższych, nasze dziecko, nasza mama, nasza babcia, czy tam ktoś nie wierzy w Jezusa Chrystusa, nie narodził się na nowo, zostaniemy rozdzieleni. To będzie dramat. Nie dla nas dramat, bo my będziemy w niebie, jeżeli oczywiście jesteśmy ludźmi zbawionymi, ale będzie dramat dla nich. Jakże my możemy przemilczać wobec nich taką prawdę, że ich spotka wkrótce dramat? Że zostaniemy rozdzieleni forever. Trzeba mówić prawdę. Jeżeli rzeczywiście mnie kochasz, jeżeli coś dla ciebie znaczę, chciałbyś być ze mną, chciałabyś być ze mną, to mówię ci, nawróć się, uwierz w Jezusa Chrystusa. Czym prędzej pokutuj, przyjdź do Boga, bo za chwilę rozstaniemy się na zawsze i się nigdy więcej nie spotkamy. Drugą ważną rzeczą jest to, że powinniśmy dawać osobisty przykład naszego oddania się Bogu, poświęcenia Bogu, życia dla Boga, czytelny przykład w naszym najbliższym otoczeniu, jaka jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli tylko nasi bliscy wiedzą, że my w niedzielę gdzieś tam do jakiegoś kościoła chodzimy, teraz na Olszynkę, ale na co dzień w życiu widzą, że my tak mniej więcej średnia krajowa w naszym zachowaniu, w naszym stosunku do innych ludzi, w tych różnych reakcjach, sytuacjach podbramkowych, że my nam tak samo się czasem jakieś brzydkie słowo potrafi wyrwać z ust, nerw nas może wziąć czasem i ponieść, emocja jakaś, że my tak samo potrafimy coś tam podebrać, coś tam zmienić datę, że jeśli jest korzystniej dla nas. Jeżeli tak samo różne rzeczy robimy, widzą w nas takie same nastawienie na te materialne rzeczy i takie same rzeczy oglądamy w telewizji, jak świat ogląda, to co to za informacja, że my sobie w niedzielkę jeden jeździ do tego kościoła, to każdy ma swoją wiarę, każdy tam może sobie robić jak chce. Taki jest ostatecznie wniosek z takich obserwacji. Trzeba nam, przyjaciele, dawać osobisty przykład. Rodzice swoim dzieciom świecą przykładem. Jeżeli dziecko wie, że w środę o 18:30 jest wykład Słowa Bożego, a tatuś mieszka parę ulic dalej i siedzi w domu, to nie myśl, że to twoje dziecko będzie kiedyś wierzące i będzie chodzić na nabożeństwa i będzie służyć Bogu. Jest polskie powiedzenie, jaka matka, taka córka. I jest w tym wiele prawdy, że jeśli córka nie widzi w swojej mamusi oddania Chrystusowi, poświęcenia, zainteresowania sprawami Królestwa Bożego, to ona też nie będzie sercem oddana Chrystusowi. Brak wyraźnego związku pomiędzy słowami i czynami ojca wcześniej czy później da się zauważyć w zachowaniu syna. Rodzicielska miłość do pieniędzy, skupianie uwagi na sobie, na własnych osiągnięciach, pragnienie popularności i temu podobne postawy w dużym stopniu przesądzają o sposobie myślenia ich dzieci. Kształtują ten sposób myślenia. I trzeba rodzicom większej świadomości, jak wielki wpływ wywierają na swoje dzieci, czasem nic nie mówiąc, ale tylko przez to swoje zachowanie. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, mówi jej Słowo Boże. Dlaczego? Właśnie z powodu tego przykładu, który przemawia. Różne postawy pomagają albo przeszkadzają w tym całym procesie, na którym nam przecież zależy. Księga Przypowieści 22:6 mówi: wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Jeżeli my dzisiaj poświęcimy czas jako rodzice, żeby kształtować, żeby właśnie dawać przykład, nie wbijać do głowy, ale świecić osobistym przykładem. Niech ten syn widzi, jak jego tata się modli, jak jedzie na nabożeństwo, jak się angażuje w różne służby w kościele, jak podaje rękę pomocy dla ludzi w potrzebie, jak się zachowuje na ulicy, gdy są różne podbramkowe sytuacje. Niech ten syn widzi. Gdy w ten sposób jest wychowywany, to on tą drogą pójdzie. A przynajmniej taka jest rola ojca, matki, żeby dać dobry przykład. Mamy wychowywać nasze dzieci dla Pana, a nie dla świeckiej kariery. Nieraz to powtarzamy w naszym zborze, bo przecież pragnieniem wierzących rodziców jest to, aby ich dzieci wytrwały przy Jezusie aż do końca i aby były zbawione. Tak wierzący rodzice projektują przyszłość swoich dzieci. Chcieliby, żeby tak właśnie było. A jak to osiągnąć? Mamy okazję przez te lata, kiedy dzieci są przy nas, kiedy są w kręgu naszego jakiegoś oddziaływania, mamy tę okazję, żeby pokazać, żeby zaszczepić, żeby stać się dla tych swoich dzieci, dla tego swojego najbliższego otoczenia przykładem wiary, przykładem właściwych postaw. Jest w Biblii taka historia w 35 rozdziale proroka Jeremiasza opisana o Rekabitach. Historia, jak Jonadab, syn Rekaba, powiedział kiedyś swoim synom, żeby nie pili wina, żeby nie budowali domów, żeby postępowali zgodnie z tym, co on im powiedział. I historia z tego 35 rozdziału zaczyna się od tego, że Rekabici są poddani pewnej próbie. Bóg powiedział Jeremiaszowi, żeby ich poczęstował winem, mówiąc krótko. Byli z drogi, byli gdzieś tam, przyszli z pustyni. No i on tam taką komnatę wspaniałą wybrał dla nich, usadził ich, przywitał, naleli im tam do tego wina i mówią, no to teraz po jednym. A oni, sorry, my nie pijemy wina. Jak to? Co ten Jonadab miał w sobie, że jego synowie, a potem i wnukowie, tak się tego trzymali? Byli przecież w nowych warunkach, zmieniły się polityczne okoliczności, a oni tak się tego trzymali. Coś było w tym Jonadabie, jak się czyta jeszcze jedną historię, w której on występuje, to widać, że to był człowiek bardzo szczery. To był człowiek szczery, to znaczy nie taki rozdwojony, że tutaj tak, a tam siak. Był to człowiek, który był wewnątrz taki i na zewnątrz taki. Jak coś mówił, to tak robił. I oni patrzyli na tego swojego ojca Jonadaba i widzieli, że to jest gość, to jest ktoś. On był dla nich bohaterem, stawał się dla nich bohaterem. I jak im to powiedział, to im tak zapadło, tak się wkręciło w główkę, że nie potrzeba im było żadnej policji kościelnej czy świeckiej, nie trzeba było żadnej ciotki jakiejś tam przyzwoitki. Oni po prostu wiedzieli, że tak chcą żyć, ponieważ tak nasz tata Jonadab powiedział. Postępował tak i tak powiedział. A pomyślmy, co zrobił święty Paweł z Tymoteuszem? Że o nim mógł potem napisać w 2 Tymoteusza, w 3 rozdziale, w 10 wersecie, o tym czytamy. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały. Droga, którą szedł apostoł Paweł, droga Chrystusowa, droga służby, to jak żeśmy tu przeczytali już w tym króciutkim słowie, to nie była łatwa droga. Same problemy. I co takiego się stało, że Tymoteusz, mając różne inne opcje, inne sposoby życia, wygodniejsze, łatwiejsze, przyjemniejsze, poszedł za przykładem apostoła Pawła. Coś musiało być w tym Pawle. Ja się mu nie dziwię zresztą, bo jak czytam te listy Pawła, to mnie też bierze, że też bym chciał tak, właśnie tak żyć. Bo było coś chwalebnego w tym życiu, w tym sposobie naśladowania Jezusa Chrystusa w przypadku Pawła apostoła, że ten młody Tymoteusz, chociaż miał chwilę wahnięć, jakby tam dokładniej badać jego życie, ciągnęło to, żeby być taki jak Paweł, naśladować Chrystusa tak jak Paweł, apostoł, naśladował Jezusa Chrystusa. Największym wzorem dla nas wszystkich jest przykład Jezusa, naszego Zbawiciela. I trzeba nam też wziąć to pod uwagę, że nasz Pan miał ludzi wokół siebie, wobec których postępował w określony sposób i dzięki temu osiągnął swój cel. A nie było to łatwe środowisko. Bo jeśli weźmiemy 12, których wybrał, to czy to byli łatwi ludzie? Łatwiejsi niż nasze dzieci? Niekoniecznie. Łatwiejsi niż nasi rodzice? Nasi domownicy? Weźmy takiego Tomasza, sceptyka. Piotra, który się rzuca, sadzi zaraz do tego. A weźmy Jana i Jakuba, którzy coś tam się nie spodobało, to już by ogień spuścili na to miejsce. To nie byli łatwi ludzie. Jezus nieraz im mówił, nie wiecie jakiego ducha jesteście. A Piotrowi to nawet powiedział, ty szatanie, idź precz ode mnie, bo jesteś mi zgorszeniem. Ale Jezus mówi o tych 12, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, oprócz syna zatracenia zgodnie z zapowiedzią Pisma. Tak postępował, tak żył, tak się odnosił do nich, taki przykład im dawał, tak słuchał Ojca, tak postępował zawsze zgodnie z wolą Ojca, że coś się z tymi facetami stało, że nawet jak tam się zaparł ten Piotr, nawet jak się tam pouciekali, dali dyla, gdy było wielkie zagrożenie, to jakoś potem nie trzeba było ich szukać przez policję i wywieszać na płotach i na ścianach ogłoszeń. Poszukujemy Tomasza apostoła albo tam jakiegoś. Wszyscy się jak pod wpływem jakiegoś magnesu znowu się zeszli i zaczęli się modlić, a potem zostali napełnieni Duchem Świętym i życie oddawali za wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo Pan, bo nasz Mistrz dał im właściwy obraz tego, czym jest wiara w Boga, czym jest naśladowanie Chrystusa. A jeśli chodzi o krewnych Jezusa, to wiemy z Ewangelii, że to też nie było takie miłe środowisko, które mu sprzyjało. Bo wiemy, że i matka nawet była w pewnym okresie bardzo negatywnie nastawiona, bo razem z braćmi przyszła i chcieli go pojmać, bo mówili, że odszedł od zmysłów, bo zaczął mówić takie rzeczy i robić takie rzeczy, że to grozi obciachem dla całej rodziny. Jezus dał najbliższym, jego przyrodnim braciom i siostrom, bo chyba w tym gronie nie trzeba mówić, że Jezus nie był jedynakiem, że miał braci i siostry, Ewangelia wymienia ich nawet z imienia niektórych braci. Pomimo tego, że oni sporo czasu nie wierzyli w Niego i właśnie, jak wspomniałem, zachowywali się w sposób wrogi nawet Jezusowi, to w wyniku właściwego chrystusowego postępowania z Jego najbliższymi, zaraz po zmartwychwstaniu, zbór jerozolimski ma już w swoim gronie Matkę Pana Jezusa i Jego braci. I razem się modlą w Dziejach Apostolskich 1:14, o tym jest mowa. Nie trzeba też dodawać, że dwaj bracia pańscy, Jakub i Juda, są autorami listów nowotestamentowych. Stali się znaczącymi postaciami w pierwszym kościele. A był przecież taki czas, że zupełnie byli mu przeciwni. Jakim sposobem Jezus na stałe pozyskał dla Królestwa Bożego swoich krewnych? Czy w ten sposób, że przyjaźnił się z nimi, że imieniny razem urządzali i jak przyszła matka z braćmi, to on powiedział: Piotrze, weź ty pogłoś teraz trochę, bo ja teraz muszę sobie dzień wolnego zrobić, bo moja matka przyjechała i ja muszę jej czas poświęcić teraz z rodziną. Wyskoczymy nad Jeziorko Galilejskie i sobie tam posiedzimy trochę. Czy w ten sposób? Nie, nie, nie. Mamy w Ewangelii tę historię, że on przemawiał w Kafarnaum, był tłum ludzi, przyszła matka, bracia, nie mogli dotrzeć do niego, to czytamy Łukasza 8:19 z powodu tłumów i doniesiono mu: matka, twoje bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im: matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. I z kontekstu wynika, Jezus nie miał czasu dla nich w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że dał świadectwo, że są rzeczy ważniejsze. Że jego życie nie toczy się tak, że o, ktoś zadzwonił i już on zmienia plany. A tamta chce się spotkać, wypić sobie czekoladę gorącą w Sopocie, to ja już na nabożeństwo nie pojadę albo już zadzwonię, tylko że po prostu zmieniły mi się plany, bo moja kochana koleżanka przyjechała czy coś takiego, nie? Człowiek, który miał cel, który miał kierunek, to był Jezus, dał taki przykład, że nie okoliczności, nie porywy serca, nie jakieś emocje decydują, jak ma wyglądać moje życie, tylko wola Boża, wola Ojca. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale jest taka historia, że bracia Jezusa, którzy w Niego nie wierzyli, zaproponowali Mu wspólną podróż do Jerozolimy. A Jezus mówi: sorry, ale ja z wami teraz nie pójdę. Nie mamy wspólnej drogi. Bo jesteśmy różni, bo nie ma jedności duchowej. Nie będziemy tego razem robić. Dawał im czytelne sygnały, że on głosi Królestwo Boże. On nie żyje dla rzeczy tego świata. On ma konkretny cel, on ma konkretną misję. On im posyłał te sygnały przez osobisty przykład i wierzę, że to miało wpływ ostatecznie, że gdy po zmartwychwstaniu im się objawił, oni po prostu poszli za Jezusem Chrystusem, uwierzyli w Niego jako Syna Bożego, bo tu nie chodzi o to, że oni ze swoim bratem im się zachciało nagle już teraz w dobrych relacjach być. Tu chodzi o to, że wiara w nich się pojawiła, wiara w Boga, że stali się sługami Jezusa Chrystusa, stali się ludźmi wierzącymi. I słuchajcie, każdy z nas jest za kogoś odpowiedzialny. Każdy z nas ma w swoim kręgu ludzi, za których duchowo odpowiadamy. Zacznijmy od domowników. Jeśli jesteśmy w rodzinie, mieszkamy pod jednym dachem, rodzice, dzieci, babcia, dziadek, rodzeństwo ze sobą, parę osób pod jednym dachem. Kto odpowiada za ich zbawienie, jak nie ty? Człowiek wierzący, który mówi, że należy do Jezusa Chrystusa, który twierdzi, że idzie drogą zbawienia. Kto ma zatroszczyć się o zbawienie twoich domowników? To jest nasza odpowiedzialność. I niech nam zadźwięczą słowa Jezusa, który mówi, że żadnego z tych, których Ojciec mu dał, on ich nie stracił. On robił wszystko, zrobił wszystko. I to nie wcale w taki sposób uproszczony, jakby się nam przydawało, że nadskakiwał, że codziennie im mówił, nawróćcie się, czy coś takiego. On po prostu dawał czytelny obraz tego, czym jest wiara w Boga. Pomyślmy o naszych krewnych, bo ktoś może sam mieszka jak palec w domu i nie ma nikogo, ale każdy ma jakiś tam krewny, z kimś się jakoś tam jest spokrewniony, od czasu do czasu się spotyka. A może właśnie powinien się częściej spotkać, ponieważ odpowiadasz przed Bogiem za to, żeby tych twoich krewnych przyprowadzić do Boga. A weźmy pod uwagę współwyznawców, nas tutaj zgromadzonych. My również odpowiadamy przed Bogiem za siebie wzajemnie, jeśli któryś słabnie, jeśli z kimś coś się złego dzieje, żeby go nie zostawić, ale żeby go na nowo zachęcić, poprawić jego życie, napomnieć go, zachęcić, aby służył Bogu. A weźmy pod uwagę naszych przyjaciół i znajomych, którzy mają swoje znajomości i przyjaźnie, z poprzedniego miejsca pracy, czy ze szkoły jeszcze z kimś się z lat szkolnych wciąż utrzymują kontakt i tak dalej. Mamy takich ludzi. Zawsze się ktoś taki znajdzie. Kto ma im powiedzieć o Bogu? Kto ma ich uratować przed wiecznym potępieniem? Jak nie ty? A współpracownicy z pracy, ludzie, z którymi najwięcej czasu spędzamy faktycznie. Bo jeśli ktoś zawodowo pracuje, to 8 godzin codziennie spędza z kimś takim, gdzieś tam przy sąsiednim biurku, a nawet czasem przy jednym biurku. Gdzieś w jednym pokoju, tyle godzin codziennie. Kto za te ludzi odpowiada przed Bogiem, jeśli nie ty? Są to ludzie, wszyscy ludzie, z którymi mamy do czynienia. To są ludzie, których Bóg nie bez przyczyny postawił na naszej drodze. Dzieci, które Bóg nam dał, rodzice, nasi rodzice, nasi domownicy to są ludzie, których nie wolno nam stracić. A to jest wola tego, Jana 6,39, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Tak Pan powiedział. On tak rozumiał wolę Ojca. Żeby ci ludzie, którzy znaleźli się w bliskim kręgu Jezusa, gdy On chodził tu po ziemi, żeby On nic z tego nie stracił, ale wskrzesił to w dniu ostatecznym. Znaczy, żeby mieli udział w zmartwychwstaniu, żeby byli w Królestwie Bożym. Że jakkolwiek tam dzisiaj, kolejne lata, jak wygląda ta sytuacja, to nie jest ważne. Tu nie chodzi o to, żeby było miło i żeby było słodziutko. Chodzi o to, żeby oni byli zbawieni. I trzeba nam zrobić wszystko, żeby ich nie stracić, żeby ich uratować. Niechby każdy wierzący ojciec, stając przed Chrystusem, mógł powiedzieć, jak to czytamy w Hebrajczyków 2:13, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Życzę tego każdemu ojcu, sobie tego życzę i każdemu ojcu, że kiedyś jak staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, żebyśmy mogli powiedzieć, oto ja i moje dzieci. Niechby każdy z nas miał tę przyjemność, że stanie kiedyś przed Panem w towarzystwie ludzi, których doprowadził do zbawczej wiary i pomógł im na drodze tej wiary się utrzymać. Nie wolno nam ich stracić, bracia i siostry, przyjaciele. Celem tego, co dzisiaj mówię, nie jest to, żeby włożyć na nas jakiś ciężar, którego nie damy rady udźwignąć. Bo my nie jesteśmy zbawicielami i nie chodzi o to, że mamy dzisiaj przyjąć na siebie takie zadanie, że my mamy ich zbawić. Nie możemy ich zbawić, ale chodzi o to, żebyśmy przyjęli na siebie dzisiaj zobowiązanie, taką myśl. Mam przed Bogiem z powodu przykładu Chrystusa, apostołów, z powodu nauki Słowa Bożego, mam zadanie, żeby zrobić wszystko, aby oni byli zbawieni, aby ich przyprowadzić do Boga, aby nie zostawić ich na wieczne potępienie, bo w każdej chwili może powrócić Pan. Dzisiaj w nocy może powrócić Pan i nas nagle nie będzie, jeśli jesteśmy ludźmi nowonarodzonymi, znikniemy, nas nie będzie. Pan nas pochwyci, zabierze nas na obłoki, na spotkanie, a oni zostaną. I nie chodzi tutaj o nas, bo my będziemy w chwale, będziemy w Królestwie Bożym. Ja dzisiaj nie odwołuję się do tego, żeby nam było miło, ale odwołuję się do tego, żebyśmy pomyśleli, jak im będzie przykro, że zostali. Jakim będzie podwójnie przykro, że mieli obok siebie kogoś, kto wierzył w Jezusa Chrystusa, kto znał drogę życia i kto zniknął, poszedł do nieba, a ich zostawił. Im nie mówił. Kawkę pił razem, obiadek jadł taki czy siaki, w święta z prezenty sobie wręczał, jeździł na wakacje razem i tak dalej, różne rzeczy robił razem, a nie uratował ich. Wzywam was, bracia i siostry, do przyjęcia takiej postawy. Nie wolno mi ich stracić. Nie wolno. Nie mogę się z tym pogodzić i nie pogodzę się z tym, że moje dzieci, że moi rodzice, że moja ciocia, że mój brat rodzony, że on pójdzie do piekła. Muszę zrobić wszystko, żeby go uratować. I gdy my przyjmiemy taką postawę, Duch Święty będzie nas wspomagał. Duch Święty nam będzie pomagał to zrobić, wydać czytelne świadectwo. Tu nie chodzi tylko o to, żebyś powiedział, grzeszniku jeden, ty by się nawróć, bo inaczej pójdziesz do piekła. Chodzi o to, żeby on zobaczył w tobie, zobaczył w nas, żeby zobaczył jakość życia, oddanie, szczerość, że to nasze chodzenie na olszynka, na nabożeństwa, to nie jest jakaś tam zabawa w kościółek jakiś tam. Zobacz, że to jest coś, to jest cząstką czegoś większego w naszym życiu. Czegoś, co przenika całe nasze życie, rodzinne, zawodowe, towarzyskie, że wszędzie jest ten Chrystus, jest życie, jest oddanie. Że to nie jest rozmyte świadectwo, że to jest czytelne świadectwo. Powstańmy do modlitwy, powstańmy przed Panem i zachęcam was do tego, żebyśmy przyjęli do serca. Jeśli zapomnimy wszystko, co powiedziałem, to niechby to jedno zdanie w nas pozostało. Nie wolno nam ich stracić.